John Bunyan, Wędrówka pielgrzyma, część druga. Rozdział pierwszy. Relacja pana mądrego. Mili przyjaciele, minęło już sporo czasu od chwili, gdy wam opowiedziałem mój sen o chrześcijaninie, pielgrzymie i o jego pełnej niebezpieczeństw podróży do niebiańskiego kraju, co i dla mnie było wielką przyjemnością, a dla was pożytkiem. Opowiedziałem wam wówczas o jego żonie i dzieciach, jak sprzeciwili się pójściu na wędrówkę wraz z nim, wobec czego zdecydował się z konieczności wyruszyć w tę podróż sam. Nie chciał bowiem, pozostając z nimi w mieście zagłady, narazić się na niebezpieczeństwo pewnej zguby. Dlatego zostawił ich i odszedł. Ostatnio wiele rozmaitych zajęć przeszkodziło mi w odwiedzeniu tych okolic, z których pochodził, i dlatego nie miałem okazji dowiedzieć się, aż do tej pory, co się stało z tymi, których pozostawił, aby móc wam o nich coś opowiedzieć. Ostatnio miałem w tamtych stronach pewne sprawy do załatwienia. Udałem się więc tam, a zamieszkawszy w lesie odległym około 1 mili od miejscowości, w której mi się śnił w pierwszy sen, znów usnąłem i tym razem również śniłem. Oto ujrzałem jakiegoś starszego pana, który podszedł do miejsca, na którym leżałem. Ponieważ kierował swe kroki w tym samym kierunku, w którym i ja miałem zamiar pójść, pomyślałem, że dobrze będzie, jeśli wstanę i pójdę razem z nim. A jak to przeważnie bywa, gdy podróżni idą razem, nawiązała się między nami rozmowa. Tak się złożyło, że tematem jej był chrześcijanin i jego podróże. Podczas rozmowy zadałem temu staremu panu następujące pytanie. Cóż to jest za miasto, które leży tam, w dolinie, po lewej stronie drogi, którą idziemy? Na to pan mądry, gdyż takie było jego imię, odpowiedział: jest to miasto zagłady, posiadające dużo mieszkańców, którzy mają opinię złośników i leniuchów. I ja myślałem, że jest to właśnie to miasto, odpowiedziałem. Przechodziłem już przez nie pewnego razu. Dlatego też wiem, że opinia, którą o nim wydałeś, jest słuszna. Mądry. Niestety, aż nazbyt prawdziwa. Cieszyłoby mnie, gdybym mógł o mieszkańcach tego miasta powiedzieć coś lepszego, co by było równocześnie prawdą. Domyślam się, panie mój, rzekłem na to, że jesteś człowiekiem dobrej woli, który ma przyjemność w słuchaniu i dawaniu rzetelnych relacji. Proszę, powiedz mi zatem, czy nie słyszałeś czasem o mężu, który żył w tym mieście przed kilku laty imieniem chrześcijanin? Wyruszył on na pielgrzymkę do górnego kraju. Mądry. Czy ja o nim słyszałem? Ależ oczywiście. Słyszałem i o uciskach, trudach, wojnach, niewolach, płaczu, westchnieniach, przestrachach i bojaźni, które go spotkały w tej podróży. Poza tym muszę ci jeszcze powiedzieć, że cała okolica o nim mówi. Mało też jest takich domów, w których słyszano o nim, a w których by nie starano się szukać i nabyć opisu jego pielgrzymki. Sądzę, że mam prawo twierdzić, że jego pełna niebezpieczeństw podróż skłoniła wielu pragnących dobra do naśladowania go. Gdy bowiem był tutaj, każdy nazywał go głupcem, ale teraz, gdy go już nie ma pomiędzy nami, wszyscy wyrażają się o nim z najwyższym uznaniem. Powszechnie bowiem mówi się o nim, że tam, gdzie jest obecnie, wiedzie wspaniały żywot. I tym, którzy na pewno nigdy nawet nie zaryzykują narażenia się na to wszystko, co on przeżył, a ślinka idzie do ust na myśl o jego szczęściu. Mają rację, powiadam, jeśli tak myślą. Jest prawdą bowiem, że tam, gdzie jest obecnie, żyje szczęśliwie. Żyje przy źródle, a nawet w samym źródle wody żywej. To wszystko zaś, co obecnie posiada, dane mu jest bez pracy i boleści.
ponieważ nie ma tam już nawet i najmniejszego śladu smutku. Mądry. A jak dziwnie o nim ludzie mówią. Niektórzy twierdzą, że chodzi on obecnie w szatach białych. Objawienie 3:4. Że na szyi jego znajduje się złoty łańcuch, że na głowie nosi złotą koronę wysadzaną perłami. Inni zaś mówią, że ci jaśniejący, którzy pokazywali mu się w czasie podróży, obecnie stali się jego towarzyszami i że z nimi obcuje tak poufale, jak tutaj obcują ze sobą sąsiedzi. Poza tym mówi się o nim w zaufaniu, że król tego miejsca, w którym się znajduje, już mu przydzielił bardzo okazały i przyjemny apartament u dworu i że każdego dnia chrześcijanin je i pije, przechadza się i rozmawia z nim, otrzymując uśmiechy i łaskę tego, który jest sędzią wszystkich. Zachariasza 3:7, Łukasz 14:14-15. Ponadto niektórzy spodziewają się, że jego książę, pan tego kraju, wkrótce przybędzie i do tych okolic, aby się dowiedzieć, dla jakich powodów, jeśli w ogóle jakieś powody istniały, sąsiedzi jego tak go lekceważyli i tak go wyśmiewali, gdy chciał zostać pielgrzymem. Judy 14:15. Powiadają bowiem teraz, że książę ten bardzo go miłuje i że tak się interesuje doznanymi przez chrześcijanina w jego pielgrzymce z niewagami, jak gdyby spotkały one jego samego. Łukasz 10:16. Nic też w tym dziwnego, gdyż chrześcijanin naraził się na te wszystkie trudy i znoje z miłości do swego księcia. Prawdziwie rad jestem z tego, rzekłem. Wszak teraz biedak ten odpoczywa od wszystkich swych prac i zbiera z radością plon swych łez. Cieszę się też z tego, że jest on już poza zasięgiem artylerii wroga i że już nie mają dostępu do niego ci, którzy go nienawidzą. Objawienie 14:13, Psalm 126, 5-6 wiersz. To bardzo dobrze, że wieść o tych rzeczach rozeszła się po całym kraju. Kto wie, czy nie będzie to miało dobroczynnego wpływu na tych, którzy pozostali tutaj. Ale proszę Cię, Panie, póki pamiętam, powiedz mi, czy nie słyszałeś czegoś o jego żonie i dzieciach? Co też te biedactwa porabiają? Mądry. Kto? Chrześcijanka wraz z swymi synami? Zapewne powiedzie im się równie dobrze, jak i samemu chrześcijaninowi. Chociaż początkowo zachowali się oni wszyscy bardzo nieroztropnie i nie pomogły ani łzy, ani namowy chrześcijanina, to jednak potem rozmyślili się, co dało w ich życiu cudowne wprost rezultaty. Zebrali się bowiem i poszli za nim w ślad. Coraz lepiej, odpowiedziałem, ale jakże to, żona wraz ze wszystkimi dziećmi? Mądry, tak, to jest prawda. Mogę ci tę rzecz opowiedzieć z wszystkimi szczegółami, gdyż właśnie znajdowałem się tam, gdy to się działo i znam tę sprawę aż nadto dokładnie. Wolno mi więc, rzekłem, sprawę tę opisać jako prawdziwą? Mądry, nie musisz obawiać się potraktowania tego wszystkiego jako prawdy, gdyż istotnie cała ta rodzina wyruszyła na pielgrzymkę, zarówno ta dobra niewiasta, jak i jej czterech chłopców, ponieważ jak widzę, będziemy szli razem dosyć duży odcinek drogi, opowiem ci wszystko, co się stało. Otóż w sercu chrześcijanki, gdyż takim jest jej imię, począwszy od dnia, w którym wraz z synami udała się na pielgrzymkę, po przejściu jej męża przez rzekę, gdy już o nim nie mogła się niczego więcej dowiedzieć, zaczęły powstawać niedobre myśli. Przede wszystkim zaczęła rozmyślać o tym, że straciła swego męża, a w ten sposób więzy miłości, które ich łączyły, zostały całkowicie zerwane. Jak wiesz, jest to rzeczą często spotykaną, że ci, którzy utracili kochających bliskich, bywają dręczeni wielu strasznymi wyrzutami sumienia. Dlatego też i o wspomnienia o mężu kosztowały niejedną łzę. To jednak nie było wszystko. Chrześcijanka zaczęła również rozmyślać w sercu swoim, czy jej niewłaściwe zachowanie się w stosunku do męża nie było jednym z powodów, że odszedł na pielgrzymkę i dlatego też więcej go już nie zobaczyła. W ślad za tymi myślami przyszedł cały rój wspomnień o jej odmiennym od zwykłego niegrzecznym i bezbożnym zachowaniu się w stosunku do swego drogiego przyjaciela. To wszystko zaciążyło jej na sumieniu ogromnym brzemieniem poczucia winy. Czuła się wprost złamana, gdy sobie przypomniała nieustanne westchnienia i łzy jej męża oraz zatwardziałość własnego serca na wszystkie jego próby nakłonienia jej i synów, aby poszli z nim. Każdy szczegół, wszystko, co chrześcijanin mówił, czy też czynił w jej obecności przez cały czas, gdy na jego plecach ciążyło brzemię, przeszywało ją teraz jak błyskawica, rozdzierająca niejako jej serce. Szczególnie to bolesne jego wołanie, co mam czynić, abym był zbawiony, brzmiało w jej uszach w przeraźliwy sposób. Wówczas odezwała się do swych dzieci. Synowie moi, jesteśmy wszyscy zgubieni. Ja sprawiłam to grzechami moimi, że ojciec poszedł i nie ma go więcej pomiędzy nami. Pragnął, abyśmy szli razem z nim. Ja jednak nie chciałam pójść, a i wam zagrodziłam drogę do żywota. Na to wszyscy chłopcy wybuchnęli płaczem i oświadczyli ze łzami, że chcą iść w ślad za ojcem. Ach, powiedziała chrześcijanka, czemu nie poszliśmy wtedy razem z nim? Powodziłoby się nam niewątpliwie teraz bardzo dobrze. Dawniej wydawało mi się, że zmartwienia waszego ojca były wynikiem jakiegoś szaleństwa lub też napadu melancholii. Teraz jednak nieustannie prześladuje mnie myśl, że zmartwienia te miały zupełnie inne podłoże, a mianowicie wynikały z posiadanego przez niego najkosztowniejszego światła. Jakub 1:23-25, przy pomocy którego, jak teraz to zaczynam rozumieć, uszedł sideł śmierci. Przypowieści 14:27. Wtedy znów wszyscy wybuchnęli płaczem, wołając: o, biada nam! Opuściliśmy taką niezwykłą sposobność.